Ja chciałbym zaproponować, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnej przypowieści, którą Pan Jezus kiedyś skierował w stronę uczniów. Jest to znana przypowieść, często czytana przez chrześcijan. Dlatego też, ponieważ przesłanie tej przypowieści jest bardzo ważne, zarówno dla ludzi, którzy jeszcze są niepojednani z Bogiem, jak i dla tych, którzy już są chrześcijanami. Jest to przypowieść o synu marnotrawnym. Niezależnie od tego, jakiego jesteśmy wyznania, jaki jest nasz stan przed Bogiem, jaki jest nasz stan majątkowy, to w tej przypowieści jest pewne przesłanie, które odzwierciedla takie poszukiwanie człowieka. Poszukiwanie miłości, wolności, przebaczenia, takich naturalnych potrzeb, z jakimi stykamy się jako ludzie. Właśnie ta przypowieść będzie pokazywała nam źródło znalezienia tych wszystkich potrzeb, źródło spełnienia tych potrzeb. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Przeczytamy od 11 do 24 wersetu. Jest to fragment tej przypowieści, na który dzisiaj zwrócimy uwagę. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Wersety 11 do 24. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Niektórzy ludzie współcześni zachowują się tak, jakby chcieli, aby Boga nie było. Aby chcieli gdzieś żyć z daleka od Boga. Dlaczego? No bo jeżeli Boga by nie było, jeżeli Bóg by nie istniał, jeżeli Bóg byłby gdzieś daleko i nie istniałby sąd, to nie istniałaby żadna odpowiedzialność człowieka, nie byłoby żadnego rozliczania, nie byłoby żadnych konsekwencji mojego życia. I wydaje się, że kiedy obserwujemy ten świat, to właśnie tak postępuje wielu ludzi, że pragną, aby Boga nie było. Chcieliby doświadczyć takiej śmierci Boga. Dlaczego? Bo wtedy uważaliby, że są prawdziwie wolni. I to Pismo Święte, ten fragment pokazuje nam, czym tak naprawdę jest prawdziwa wolność, a czym ta wolność nie jest. Gdzie jest źródło tej prawdziwej wolności. I cała historia tego młodego człowieka, o którym tutaj czytamy, tego jednego z synów, jest bardzo typowa dla wielu młodych ludzi, których dzisiaj obserwujemy. Czytamy w wersecie 12 i 13, że kiedy ten syn otrzymał od ojca pieniądze, tą część majątności, czyli mówiąc krótko, otrzymał kasę, która dla niego przypadała po śmierci ojca, odjechał sobie do dalekiego kraju, tam roztrwonił swój majątek i prowadził rozwiązłe życie. Możemy sobie wyobrazić, dlaczego ten syn to uczynił. W jaki sposób ten syn postrzegał życie w domu ojca? Dlaczego chciał odejść z domu ojca? Biorąc pod uwagę jego dalsze życie z daleka od ojca, możemy stwierdzić, że on jakby czuł, że dusi się w domu. Że w domu panują pewne standardy, pewne przykazania, którym powinien się podporządkować. W domu jest odpowiedzialność za swoje czyny. W domu jest jakieś rozliczanie, jakieś pilnowanie, jakieś wychowanie. A tam z dala od ojca nie ma żadnej odpowiedzialności. Robię to, co chcę. Nikt nie będzie mnie już rozliczał. Nikt nie będzie rządził i wtrącał się w moje życie. Wydaje się, że ojciec dla syna był tym, który przytłumia jego taki młody duch. I bardzo często młodzi ludzie podobnie się zachowują. Żyć z dala od domu. Ale jest pewna przeszkoda, żeby pójść na swoje, żeby nikt mnie nie rozliczał, żebym mógł robić to, co chcę, to potrzebuję czego? Pieniędzy. Niezależności, prawda? I to stało na przeszkodzie, aby ten syn wcześniej opuścił dom ojca. To było dla niego problemem. Ten problem polegał na tym, że ojciec przeznaczył majątek, podzielił go, ale zasadą jest, że majątek, czyli testament, przysługuje ten podział majątku dopiero po śmierci osoby, która go sporządziła, do której należały te pieniądze. A tutaj ojciec żyje i ma się mu dobrze, tak? I syn ma z tym pewien problem. Skorzystać z zapisu majątku można wówczas, kiedy osoba, która go sporządziła, czyli tutaj ojciec, by umarł. I wtedy te wszystkie pieniądze, które teraz są niedostępne dla syna, mogłyby być osiągalne, mogłyby przez niego zostać przyjęte, przekazane mu. I gdyby tylko ten młody człowiek mógł dostać się do tych pieniędzy, mógł je otrzymać, to wtedy mógłby porzucić to miejsce, gdzie dusi się, gdzie ojciec go zniewala i mógłby odjechać do tego dalekiego kraju, gdzie będzie prowadził takie życie wolne, rozwiązłe życie, z dala od standardów w domu ojca. Co więc czyni? Co więc czyni, aby się uwolnić? Czytamy w wersecie 12. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. I zobaczmy, co wynika z tej wypowiedzi, kiedy to syn przychodzi do ojca. Jak mogła zabrzmieć ta prośba syna w uszach ojca? Jeżeli syn prosi o spadek przypadający po śmierci ojca już za życia ojca, to innymi słowy, ten ojciec mógł się poczuć w takiej sytuacji i tak mogła zabrzmieć ta wypowiedź syna w jego uszach, jakby syn życzył mu śmierci. Jakby ojciec stał na przeszkodzie ku temu, aby syn mógł żyć i prowadzić swoje życie po swojemu. Tato, wiesz co, najlepiej by było, gdyby ciebie nie było. Tato, najlepiej by było, gdybym żył z daleka, nie myśląc, że ty jeszcze żyjesz, bo twoje życie i twój majątek, który posiadasz i nie możesz mi go jeszcze przekazać za życia, stoi na przeszkodzie do mojego szczęścia. Ojcze, może tak założymy sobie, że ciebie już nie ma. Wtedy dasz mi tą kasę, którą mogę otrzymać dopiero po twojej śmierci i ja sobie wyjadę. Nie będziesz dla mnie już istniał, ani twoje standardy, przykazania, ani twoje wychowanie, które mnie dusi i zniewala. Ojcze, załóżmy, że ciebie już nie ma. Wtedy możesz mi dać tą kasę, ten majątek, który na mnie przypada. Możemy sobie wyobrazić, jak wtedy mógł się poczuć ojciec. Miłość często oznacza ból, ale miłość nie zniewala. W tym wypadku ojciec również nie zniewolił syna. Ojciec nie zmuszał do pozostania. Ojciec pozwolił mu odejść. A więc syn zadowolony bierze ten majątek, te pieniążki, które dla niego przypadają po śmierci ojca, jedzie do dalekiego kraju, ponieważ tam będzie z dala od ojca, tam będzie miał prawdziwe życie, a tutaj się dusi, jest zniewolony. Może gdzieś tam w dalekim kraju wymienił sobie na taką lepszą walutę. No i teraz dopiero będzie czuł się wolny. Dopiero będzie żył. Dopiero będzie prowadził życie w wolności. Nikt nie będzie mu rozkazywał, co ma czynić, jak ma postępować. W tej historii czytamy, że ten młody człowiek, kiedy zaczął prowadzić to życie po swojemu, to życie rozwiązłe, szybko roztrwonił swój majątek, stracił wtedy przyjaciół, którzy byli przy nim, dlatego, bo miał pieniądze. Zaczął cierpieć głód, niedostatek i wtedy dopiero zaczął głębiej myśleć nad swoim życiem. On zdał sobie sprawę, że popełnił głupstwo, że odszedł z domu ojca. On dopiero odkrył, gdzie jest prawdziwe źródło życia, a gdzie jest prawdziwe źródło śmierci. I co uczynił, kiedy to zobaczył? Czytamy w wersecie 17 i 18. A wejrzawszy w siebie rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Czytamy w wersecie 17, że najpierw ten młody człowiek wejrzał w siebie. Wejrzał w siebie, w środek, w serce. On stwierdził, że z dala od ojca ginie. I byłoby ciekawym i właściwym, co ja bym stwierdził, gdybym wejrzał w swoje serce. Czy również bym stwierdził, że żyję z dala od domu ojca i ginie? Ja myślę, że bardzo często, kiedy patrzymy w siebie, kiedy patrzymy w swoje sumienie, w swoje życie, to bardzo często nie towarzyszy nam ten sam wniosek, ta sama konkluzja, którą tutaj wyciągnął ten młody człowiek. Często jesteśmy przekonani, że tak jak i większość, myślę, z nas, to porządni ludzie, to religijni ludzie, może nawet zdecydowana większość to ci, którzy przeżyli nowonarodzenie, a więc mieli ten czas powrotu do domu ojca, przyjścia do domu ojca. Mieli ten czas, kiedy mogli poprosić ojca o wybaczenie. I w zasadzie ta historia nie ma żadnego związku z ich życiem. No bo przecież są religijni, prowadzą dobre życie. Co więcej, no przychodzą czasami do zboru, co więcej, Może są nawet członkami tego zboru. Ale pytanie, czy gdzieś w tygodniu, w swoim codziennym życiu, nie uciekam od Boga i nie chcę, aby się wtrącał w moje decyzje, w moje myślenie, w moje postępowanie, w moje słowa? No bo przecież moje musi być górą. Nie wola Pana, ale moja wola, moja duma, moja racja, moja mądrość. Wtedy żyję z dala z domu, od domu Ojca. Może nawet wielu sąsiadów, wielu znajomych, wielu przyjaciół, wielu kolegów w pracy, w szkole, kiedybyśmy tak zaczęli ich pytać, co oni myślą o mnie, o moim życiu, o moim postępowaniu, wielu miałoby bardzo dobre i właściwe opinie na mój temat. Takie są rezultaty czasami, kiedy patrzymy sami w swoje serce. Sami patrzymy w siebie. Ale dobrze jest czasami przypomnieć sobie, że ponad 2000 lat temu na tą ziemię przyszedł ktoś, kto wejrzał w moje serce. I ten ktoś o wiele lepiej wie, co w tym sercu się znajduje, niż ja sam wiem o sobie. Wiemy dobrze, że jest to Pan Jezus Chrystus. Czytamy o Panu Jezusie w Ewangelii Jana takie słowa. Przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. On przejrzał wszystkich. I on o wiele bardziej wie, co jest w moim sercu, jaki jest mój stan przed nim, niż ja wiem o sobie. I dobrze jest czasami spojrzeć oczami Jezusa w moje serce. Jak spojrzeć oczami Jezusa w swoje serce, w swoje wnętrze? Jak wejrzeć w siebie? List do Rzymian, 3 rozdział, mówi tak. Ja przeczytam kilka wybranych wersetów. Każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Chrystus wejrzał w moje serce i wyciągnął wnioski. Każdy człowiek. Ten młodzieniec w tej historii również wejrzał w swoje serce i powiedział, że on tutaj z dala od domu ojca ginie. Teraz niezależnie od tego, czy urodziłem się, wychowałem i uczęszczałem do tego czy innego kościoła, czy on miał szyld katolicki, prawosławny, ewangelicki, czy nawet ewangeliczny chrześcijan, tak jak tutaj się znajdujemy, to patrząc oczami Chrystusa w swoje serce, jeżeli nigdy nie miałem dnia upamiętania, to muszę stwierdzić, że jestem grzesznikiem i ja tu z głodu ginę. Że żyje z dala od niebiańskiego Ojca. I to jest pierwszy krok ku upamiętaniu, aby wejrzeć w swoje serce. Aby uświadomić sobie, że jestem grzesznikiem i że ten grzech popsuł moją relację z Bogiem. Niezależnie od tego, jak dobry jestem w oczach innych. Niezależnie od tego, czy chodziłem do kościoła, czy chodziłem do zboru. To jest ten pierwszy krok, aby uświadomić sobie, że pozostaję grzesznikiem, że moja relacja z Ojcem jest zerwana. Ale możemy sobie wyobrazić, że ten krok wejrzenia w siebie, ta świadomość grzechu jest już za nami. I co dalej? Wejrzeliśmy w siebie, zobaczyliśmy, że żyjemy z dala od Ojca, Może nawet zobaczyliśmy, że mieliśmy ten krok upamiętania w swoim życiu, ale tak naprawdę brak jest takiego wyciszenia każdego dnia, aby się zastanowić, czy to, co czynię, jest moją wolą, czy też jest to oparte na woli Bożej. Czy to zdanie, które chcę przeforsować, jest moim zdaniem, czy też tak postąpiłby Chrystus? Czy te słowa, które chcę powiedzieć, są moimi słowami, czy też słowami Chrystusa? Czy moje zaangażowanie w służbę zborową i uczestnictwo w nabożeństwach jest błogosławione przez Pana, czy też Duch Święty jest z mojej służby zasmucony, bo jej nie ma, albo ją zaniedbuje? Co uczynił ten młodzieniec? Werset 18 i 19. Czytamy: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Ten młodzieniec zdecydował się pójść do Ojca i to rzec. On nie tylko postanowił w swoim sercu, on nie tylko wejrzał w siebie, on nie tylko pomyślał, że to uczyni, ale on podjął kolejny krok. On zdecydował się, że pójdzie i powie. I widzimy, że ten młody człowiek nie tylko uświadomił sobie grzech, ale czytamy, że zapragnął, aby ojciec uczynił go jednym z jego najemników. Czyli zapragnął służyć swojemu ojcu. Zapragnął być sługą. I to jest kolejny krok ku upamiętaniu. Nie tylko wejrzeć w siebie, nie tylko uświadomić się sobie swój grzech, może nawet nie tylko przyjść do tego momentu upamiętania, ale uczynić kolejny krok. Zapragnąć służyć. Moment upamiętania nie polega na tym, że ja przyjmuję dar zbawienia jako prezent od Boga, tak jak czasami jednostronnie to się podkreśla gdzieś w kazaniach, nawet ewangelizacyjnych, i wtedy chwała Panu, mam już dar zbawienia i Bóg nie wyrwie, nikt nie wyrwie mnie z ręki Ojca, ale to upamiętanie to jest metanoia, czyli zmiana myślenia. To jest odwrócenie się, aby służyć Bogu żywemu. Odwrócenie się od martwych uczynków w określonym celu, aby służyć Bogu żywemu. Jeżeli tej służby nie ma w moim życiu, to pytanie, na ile zrozumiałem tą metanoję, tą zmianę myślenia, ten moment upamiętania. Kiedyś brat Wiazowski w swoim kazaniu, w swoich wykładach mówił, że czasami chrześcijanie muszą powrócić do momentu upamiętania i go lepiej zrozumieć. To zmiana myślenia. Odwrót od martwych uczynków, ale w określonym celu, aby służyć Bogu. Jeżeli tej służby nie ma w moim życiu, to trzeba powrócić do momentu nawrócenia. Ale wyobraźmy sobie, że zapragnąłem służyć Bogu. Wejrzałem w swoje serce, zapragnąłem wrócić do domu Ojca i zapragnąłem być Jego sługą. Co dalej? Czy to wystarczy? Czy właściwą rzeczą byłoby, aby ten młodzieniec, kiedy to postanowił w swoim sercu, to zamiast przyznać się do swojej winy, pokutować, żałować, prosić Ojca o wybaczenie, to po prostu stwierdziłby, że teraz będzie lepiej prowadził swoje życie. Weźmie do ręki Biblię i teraz będzie próbował kierować się jej standardami, jej wartościami, jej celem. Czy byłoby to właściwe zachowanie ze strony tego młodzieńca? On może byłby coraz lepszy. Niewątpliwie Boże Słowo, jeżeli starał się by nim kierować w swoim życiu, jego wartości wpływałyby na jego myślenie, na jego postępowanie. Ale nadal sprawa nie byłaby załatwiona. Dlaczego? ponieważ nie byłby pojednany ze swoim ojcem. Nadal byłby z daleka od swojego ojca. Nadal nie byłoby momentu przebaczenia, momentu odpuszczenia, bo nie byłoby wyznania. Nie byłoby przyjścia do ojca. On mógł w tym dalekim kraju zacząć kierować się lepszymi wartościami. Ale czy to by wystarczyło? Czy to by cokolwiek zmieniło w relacji z ojcem, jeśli nie powróciłby do jego domu? Czasami podobnie dzieje się między nami a Bogiem. My staramy się prowadzić dobre życie, chrześcijańskie życie. Może nawet będąc chrześcijanami, stwierdzamy, że prawdą jest, że często kieruje się własnymi racjami, własną ambicją, własną mądrością, a nie szukam mądrości Pana, nie szukam Jego pokory, nie szukam Jego woli, nie szukam Jego uniżenia w relacjach z innymi, nie szukam Jego miłości, która kocha nieprzyjaciół i wrogów, modli się za tych, którzy mnie prześladują. I stwierdzam, że będę teraz lepszym chrześcijaninem. To jest dobre stwierdzenie. Wejrzałem w siebie. Zobaczyłem siebie w świetle Pisma Świętego, w świetle woli Boga i wyciągnąłem właściwy wniosek. Ale czy towarzyszył temu moment upamiętania? Moment przyjścia i poproszenia o wybaczenie Ojca? To nie wystarczy zacząć chcieć być lepszym chrześcijaninem, zacząć lepiej wzrastać duchowo. Musi być moment przyjścia z powrotem do Ojca i najpierw poproszenia o wybaczenie. Czy w moim życiu był dzień, kiedy przyszedłeś do niebiańskiego Ojca i poprosiłeś o wybaczenie? A kiedy patrzę w swoje serce i w moją relację z Bogiem jako chrześcijanin, czy zanim postanowiłem zmienić się, być lepszym chrześcijaninem, lepiej wykonywać swoją służbę, lepiej wykonywać powołanie, lepiej służyć darami, czy najpierw towarzyszył moment poproszenia o wybaczenie, że takiej postawy nie było do tej pory, albo była niewystarczająca. W Piśmie Świętym czytamy: z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Niezależnie od tego, czy pragnę dobrymi uczynkami, czy też biblijnymi wartościami, biblijnymi przykazaniami zyskać sobie przychylność Boga przed czy po moim nawróceniu, jeżeli nie towarzyszy temu moment przyjścia do Ojca i poproszenia o wybaczenie, poproszenia o posilenie w chrześcijańskim życiu, to pozostaje to uczynkiem zakonu, przed którym, z którym żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem. Dobre uczynki, czy przed, czy po nawróceniu, nie pomogą mi w pojednaniu z Bogiem. Jaki więc jest kolejny krok, który musi mieć miejsce, aby nastąpiło to przebaczenie i pojednanie z Bogiem? Jaki jest ten kolejny krok? Ten młodzieniec, on nie tylko wejrzał w swoje serce, on nie tylko zobaczył swój grzeszny stan, on nie tylko uświadomił sobie, że dobre życie nie pomoże w upamiętaniu, on nie tylko zobaczył, że to nie załatwi sprawę przebaczenia ojcowskiego, ale czytamy w wersecie 20, że wstał i poszedł. Nie tylko powiedział sobie w swoim sercu, nie tylko postanowił w sercu, ale wstał i poszedł. Wykonał krok w stronę Ojca. I właśnie to przyjście w modlitwie do niebiańskiego Ojca, to wyznanie Mu swoich grzechów, to wyznanie, że chcę być Jego sługą od tej pory, chcę być Jego najemnikiem, bo nie jestem godzin być Jego synem, to właściwa pokora. I ten krok musi, jeżeli jestem chrześcijaninem, rzeczywiście próbuję patrzeć w siebie oczami Chrystusa. Ja zauważyłem u siebie taki zwyczaj, niedobry zwyczaj, Mianowicie, kiedy klękam do modlitwy, to od razu zaczynam się modlić, nie patrząc w swoje serce, nie analizując dnia. Zauważyłem to niedawno. Zaczynam się modlić, a wcześniej nie analizuję, czym zasmuciłem mojego Pana, co mogę wyznać, co muszę wyznać przed Jego obliczem, o co muszę prosić, aby mi wybaczył. Tylko zaczynam się modlić. Brak tego wyciszenia przed Panem, aby wejrzeć najpierw w siebie oczami Chrystusa. Czytamy, że kiedy syn zdecydował się uczynić ten kolejny krok, zapisany jest on w wersecie 20, to jesteśmy świadkami innych kroków. Kroków Ojca. Kroków miłości. Miłości ojcowskiej ze strony Ojca. Kroków Ojca, które uczynił dla tego Syna. Jesteśmy świadkami jednocześnie kroków Ojca Niebiańskiego, które uczynił dla nas. Czytamy, że ten ojciec, kiedy zobaczył syna z daleka, to pobiegł do niego, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Zobaczył go z daleka już. W jaki sposób ten niebiański ojciec wyszedł nam naprzeciw? W liście do Rzymian czytamy 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. I to pokazuje, że nawet jeśli stoisz przed tym krokiem przyjścia do Boga, do Ojca, jeżeli stoisz przed tym krokiem wyznania Mu swoich grzechów, poproszenia, aby być Jego sługą, to Ojciec już wcześniej wychodzi Tobie naprzeciw. Zanim uczynisz ten krok, On już wygląda Ciebie z daleka. On już wyszedł z tą ofertą przebaczenia 2000 lat temu przez krew Chrystusa i przez ten krzyż wyciągnął swoje ramiona w Twoją stronę. Niewątpliwie syn, kiedy znalazł się w tych objęciach Ojca, kiedy zobaczył Jego miłość, to pobudziło go jeszcze bardziej do wyznania i do pojednania, do prośby o wybaczenie. Czy będąc świadom tego, że Ojciec Niebiański z daleka czeka na Twój powrót, że pragnie wyciągnąć swoje dłonie, objąć Cię i pocałować Cię, również sprawia i zachęca Ciebie do tego, abyś wyznał Mu swój grzech, abyś zechciał z Nim się pojednać, abyś zechciał dla Niego żyć, abyś zechciał Mu służyć, abyś nie tylko odwrócił się od tych martwych uczynków, które nie sprawią upamiętania, ale zwrócił się ku służbie dla Boga żywego. To jest zmiana myślenia, to jest metanoia, nawrócenie w określonym celu. Jak wyraził to bodajże w pierwszym liście Piotra, osiągając cel wiary, zbawienie dusz, powołani w określonym celu. W wersecie 22 do 24 czytamy, że ten ojciec nie tylko wybaczył synowi, on nie tylko pozwolił mu służyć sobie, ale czytamy, że przywrócił młodzieńcowi przywileje syna. On przywrócił mu przywilej bycia jego synem, nie tylko sługą. On pozwolił mu znowu być jego dzieckiem w domu ojca. Jest to, myślę, bardzo istotne i ważne wydarzenie. Ponieważ panuje przekonanie, że wszyscy ludzie wszyscy jako ludzie jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi jednego Ojca.
Ja nieraz spotkałem się z takim stwierdzeniem.
Ale Boże Słowo wyraźnie wskazuje, kto ma ten przywilej Bożej miłości nazywania się Jego synem, Jego córką, Jego dzieckiem.
I Biblia mówi tak. Ewangelia Jana 1,12.
Ci, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nie wszystkim ludziom. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czy przyszedłeś do niebiańskiego Ojca? Czy przyjąłeś Jezusa i jesteś Jego dzieckiem? To jest wspaniały przywilej i radość bycia dzieckiem Bożym.
Innymi słowy, będąc bardziej konkretnym, czy
kiedy wejrzysz w swoje serce, zobaczysz tam dzień, w którym był moment upamiętania, był moment przyjścia do Ojca, moment wyznania grzechu, moment prośby, aby być Jego sługą, moment prośby o wybaczenie. Czy był w Twoim życiu? Tak, zbierając, streszczając, widzimy kilka kroków, które wiodą ku upamiętaniu. Pierwszy krok, który uczynił syn marnotrawny, to wejrzał w swoje serce. Po drugie, zobaczył, że jest grzesznikiem i ginie. Po trzecie, postanowił powrócić do Ojca i zostać Jego sługą. Po czwarte, poszedł do Ojca, wyznał grzech i poprosił o wybaczenie. Cztery kroki wiodące ku upamiętaniu. I kończąc, warto zauważyć, jakie są skutki upamiętania, skutki tego powrotu syna do domu Ojca. Co to zmieniło? W wersetach 23-24 czytamy tak. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Jeżeli wykonam te kroki upamiętania, przychodząc do Ojca, to doświadczę Bożego przebaczenia, Bożej miłości, to otrzymam przywilej nazywania się nie tylko Jego sługą, chociaż sługą jesteśmy, ale nazywania się również Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką. To zostaniesz przywrócony z duchowej śmierci do duchowego życia. Ten syn mój był umarły. Czy on był umarły? Wydaje się, że miał się dobrze. Siedział sobie gdzieś tam w jakimś miejscu, może w takiej, jakbyśmy nazwali, knajpie, prowadził sobie rozwiązłe życie. Wydaje się, że żył i to bardzo wesoło, ale zobaczył, do czego prowadzi takie życie. Zobaczył, jak szybko ta radość się kończy. Zobaczył, jak te wartości i ten cel nie jest trwały. Zobaczył, że tutaj ginie. Zobaczył, że wyciągnął niewłaściwe wnioski, ponieważ najpierw uważał, że to w domu Ojca nie może prowadzić takiego życia w pełni, spełnionego. Dopiero w dalekim kraju, z dala od domu Ojca, będzie prowadził takie pełne życie, pełną parą. A nagle stwierdza po tym, jak tego wszystkiego doświadczył, że ginie. A gdzie jest prawdziwe życie, za którym tęsknił? Dopiero po doświadczeniach zobaczył, że jest w domu Ojca. I Ojciec potwierdził jego decyzję. Ojciec powiedział, że ten syn mój był umarły. Dla niego był umarły, chociaż żył.
Ale dla Boga jesteś umarły, nawet jeśli żyjesz, a nie ma momentu upamiętania i życia dla Niego, służby dla Niego.
Kolejny krok Ojca, kiedy Syn powrócił, krok, który będzie towarzyszył Twojemu upamiętaniu, kiedy powrócisz do domu Ojca, zapisany jest w słowach: i zaczęli się weselić. Ten kolejny krok to radość Ojca, radość w Jego domu, radość wśród Jego dzieci i radość, która będzie towarzyszyć również i Tobie. Mając tą świadomość i pewność, że otrzymałeś przebaczenie, że otrzymałeś nie tylko prawo służyć Bogu, a otrzymałeś prawo być Jego dzieckiem, związane z tym przywileje, że już nie giniesz nawet w dobrych uczynkach, ale z dala od domu Ojca, ale jesteś żywy dla Niego i zmierzasz do miejsca wiecznego życia, gdzie nie będzie już tych problemów związanych może z brakiem pracy, pieniędzy, zdrowia, mieszkania. Zmierzasz do wiecznego życia w Jego szczęśliwości. Czy pragnę uczynić ten krok upamiętania? I to pytanie, jak już mówiliśmy, ono nie tylko musi być stawiane poprzez tych, którzy nigdy nie pojednali się z Bogiem, ale to pytanie muszę stawiać sobie jako chrześcijanin. Czy nie żyję w tygodniu z dala od domu Ojca? Czasami możemy przyzwyczajać się do takiego niedzielnego chrześcijaństwa, a w tygodniu żyć z dala od domu Ojca. Dobrze jest wejrzeć w swoje serce i ja postanowiłem również mieć przed modlitwą taki czas wyciszenia, aby bardziej przyjrzeć się, czym zasmuciłem mojego Pana, mojego Ojca w danym dniu. Wejrzeć w swoje serce i przyjść do upamiętania. Amen.